Pionki. Strzał w dziesiątkę.
W 1936 roku polskie władze naczelne w związku z pogorszeniem się sytuacji międzynarodowej doszły do wniosku, że trzeba przyspieszyć rozbudowę przemysłu zbrojeniowego tak, żeby Polska zyskała rzeczywistą niezależność, jeśli chodzi o zaopatrzenie w broń i wyposażenie wojskowe oraz amunicję. I postanowiono stworzyć jeden okręg przemysłowy, który my znamy teraz pod nazwą Centralny Okręg Przemysłowy. I on został stworzony w 1937 roku, zainaugurowano jego budowę i jest charakterystyczne, że ta budowa polegała na tym, że już istniejące fabryki zbrojeniowe miały otrzymać większe dotacje ze Skarbu Państwa i one miały kierować budową tych nowych fabryk COP-u. Dlaczego? Dlatego, że te fabryki posiadały wykształconą, przygotowaną kadrę, doświadczenie organizacyjne, czyli ten know-how, jak mówimy dzisiejszym językiem, i posiadały te możliwości też sprzętowe, które mogły przyczynić się do budowy nowych zakładów. I rzeczywiście w drugiej połowie lat 30. wytwórnia Prochu w Pionkach i Jan Prot odegrali bardzo ważną rolę w budowie COP-u. Przede wszystkim wytwórnia pionkowska zaczęła budować trzy nowe fabryki w ramach COP-u. Po pierwsze, fabrykę stężonego kwasu siarkowego, tak zwanego oleum w Kielcach. Po drugie, fabrykę celulozy drzewnej w Niedomicach. I po trzecie, też wytwórnię prochu, dokładnie wzorowaną na pionkowskiej, na przedmieściach Jasła. W ten sposób wytwórnia prochu w Pionkach przekształciła się w koncern, który był tworzony przez cztery fabryki. Na jego czele stał dyrektor Jan Prot. I w ciągu dwóch lat prawie w całości zbudowano fabrykę prochu w Jaśle. Dosłownie jej otwarcie miało nastąpić w marcu 1940 roku, czyli pół roku po wybuchu II wojny światowej. Tak samo fabryka celulozy drzewnej była już rozbudowana w znacznym stopniu. Fabryka oleum działała już pełną parą. A więc fabryka pionkowska, wysyłając swoich pracowników, zwłaszcza kadrę techniczną oraz korzystając ze swojego doświadczenia organizacyjnego i merytorycznego, przyczyniła się w znacznym stopniu do budowy fabryk Centralnego Okręgu Przemysłowego. I dzięki temu możemy powiedzieć, że pionki są częścią COP-u, bo początkowo powstawały poza COP-em, ale potem włączono je do COP-u, a równocześnie ten COP budowały. Jan Prot również odegrał bardzo ważną rolę w tym względzie.
Nawiązując jeszcze do historii, myślę, że takim bardzo jasnym punktem, na który wciąż patrzymy dzisiaj i wciąż jest piękny, jest budynek kasyna.
Tak, więc to też pokazuje bardzo ważny aspekt dziejów pionek przedwojennych, które rozwinęły się dzięki rozwojowi zakładu, jak już mówiłem. Stały się dużą osadą miejską, chociaż jeszcze nie miały praw miejskich, ale liczył już 9 tysięcy mieszkańców przed wojną. Natomiast rozwijało się w nich też bardzo żywo życie takie społeczno-kulturalne. Działały różnego rodzaju stowarzyszenia społeczne, jak Związek Harcerstwa Polskiego, Klub Sportowy Proch, różnego rodzaju organizacje też kulturalne i między innymi one bazowały na tych instytucjach stworzonych przez wytwórnię prochu, instytucjach kulturalnych. Do najważniejszych należało tak zwane kasyno urzędnicze. To był taki prawdziwy ośrodek kultury, chociaż tak się nie nazywało, gdzie była i restauracja, i sala bilardowa, kino. Kino równocześnie połączone było z salą balową, więc jak przychodziły różne okazje, chociażby w karnawale odbywały się bale zakładowe. Do kasyna przyjeżdżali najwybitniejsi ówcześni artyści, jak chociażby Hanka Ordonówna czy Adolf Dymsza, więc no, był to ośrodek z jednej strony daleko od Warszawy, a z drugiej strony bardzo blisko. Codziennie jeździł do Warszawy pociąg pośpieszny, który wracał tego samego dnia. Czyli było to miasto, można powiedzieć, z prawdziwego zdarzenia, mające bardzo bliski kontakt z metropolią, czyli stolicą.
Dziękuję bardzo za rozmowę. Moim Państwa gościem był profesor Marek Wierzbicki. Dziękuję raz jeszcze.
Dziękuję bardzo.